Wykład w Radiu Ortodoksja.
Dzisiejszy temat jest częścią tego cyklu, który teraz się rozpoczął o służbie duszpasterskiej, znaczeniu duszpasterza, duchownika w życiu prawosławnego chrześcijanina. I dzisiejszy temat mówi o prawosławnej czy cerkiewnej psychologii. W ostatnim czasie bardzo dużo ludzi odczuwa brak duchowej, można powiedzieć, opieki, jest duchowo zagubionych w tym świecie, który dzisiaj jest tak daleki od normalności, w którym tak wiele jest zła, przemocy, wojny, gdzie tak wiele jest cierpień ludzi i wierzących, i niewierzących. I te cierpienia powodują, że ludzie chcą pomocy, ucieszenia. I dzisiaj coraz więcej słyszymy o tym, że ludzie korzystają z pomocy psychoterapeutów, psychiatrów i psychologów. Czy pomoc tych ludzi jest dzisiaj wystarczająca? Czy istnieje jeszcze ta dziedzina, w której ludzie zbyt mało, może być jeszcze za mało korzystają, a szczególnie chodzi tutaj o Europę, bo tam rzeczywiście jest przede wszystkim kryzys wiary, kryzys chrześcijaństwa. I dlatego dzisiaj mówimy o chrześcijańskiej, prawosławnej psychologii, która, jak mi się wydaje, została dzisiaj w dużej mierze zapomniana, która jest gdzieś daleko, a która przecież tak ważna jest w życiu każdego człowieka wierzącego, bo oczywiście jeśli chodzi o niewierzących, którzy uważają siebie za niewierzących, to tutaj nie ma co mówić. Oczywiście oni będą korzystać ze świeckich, z pomocy świeckich psychologów. Zanim przejdę do psychologii prawosławnej, cerkiewnej, chcę parę słów powiedzieć o psychologii świeckiej, która dzisiaj tak bardzo się rozwija i tak dużo jest jej przedstawicieli. Jeśli chodzi o psychologię, tą akademicką czy świecką, to jej definicja i etymologia wywodzi się z tych dwóch słów, które składają się na to określenie psychologia. Psychi, to jest greckie słowo, oznacza duszę, i logos, to jest słowo, które oznacza słowo lub też myśl, rozumowanie, ale jest bardzo dużo znaczeń tego słowa w języku greckim, czyli nauka o duszy. Czy rzeczywiście, jeśli pomyślimy, że psychologia jest nauką o duszy, to ona powinna być bardzo bliska religii, wierze, bo przecież człowiek, który ma duszę, jest to obraz Boży. Jednakże psychologia świecka, pomimo że takie ma sformułowanie, daleko nie odpowiada tej nauce, którą głosi nasza cerkiew, chrześcijaństwo. Czym zajmuje się psychologia świecka? Współcześnie ta nauka zajmuje się, tak jest przynajmniej w encyklopedii, w określeniu tej nauki, chociaż być może ktoś tutaj może coś dodać. Nauka zajmująca się ludzkimi czynnościami zachowaniami, które składają się zarówno z subiektywnych procesów umysłowych, jak i z zewnętrznych, obiektywnych i fizycznych reakcji. Psychologia to nauka badająca zachowanie i psychikę człowieka oraz wpływ, jaki mają na nią czynniki zewnętrzne oraz interakcje międzyludzkie. Jeszcze jednym z działów, chociaż nie jedynym, psychologii jest psychologia kliniczna, która zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i rehabilitacją, terapeutyką, leczeniem pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami w zachowaniu. Więc ta psychologia mówi nam o tym, że zajmuje się tą częścią człowieka, która jak jeszcze w antycznej filozofii, bo wtedy psychologii jako takiej nie było, określano właśnie, że człowiek ma psychikę, czyli duszę, ale jest ona i ciało, ale tym człowiek jest podobny do całego stworzenia innego, natomiast nie ma czegoś trzeciego, o którym mówi chrześcijaństwo. Tą wyższą częścią duszy jest duch, po grecku nous, który upodabnia człowieka do Boga, czyli mówi o tym, że człowiek nie jest tworem rozwoju stworzenia przyrody, jak mówi teoria ewolucji Darwina, że on powstał na drodze tej ewolucji, ale że jest on szczególnym stworzeniem, które stworzone zostało na obraz i podobieństwo Boże. I prawosławna psychologia, albo inaczej prosto prawosławie, mówi właśnie o tym, że przez i ta nauka cerkwi została utrwalona i przez 2000 lat już nagromadzona kolosalne doświadczenie, zawarte zarówno w Piśmie Świętym, jak i w tradycji świętej, w nauce ojców cerkwi, że człowiek jest obrazem i podobieństwem Bożym i w nim tkwią takie tajemnice, takie głębokie pokłady wewnętrzne, które nie jest w stanie poznać człowiek, dlatego że Bóg, tworząc go, jako stwórca zna człowieka, natomiast człowiek nie jest w stanie poznać siebie bez poznania Boga. I właśnie to ta prawosławna psychologia jest dzisiaj zapomniana. Jeśli chodzi o psychologię naukową, świecką, ona zaczęła powstawać w XVIII wiek, a w XIX wieku dopiero zorganizowała się jako nauka, jako dziedzina nauki i jest wykładana na uczelni. I twórcami, ideologami tej psychologii byli tacy ludzie, którzy, jak się później zorientujemy, byli jednak już wtedy dalecy od chrześcijaństwa. Nie byli to ludzie wierzący, praktykujący, w większości ateiści lub agnostycy, to ci, którzy się w zasadzie nie wypowiadali, nie odrzucali Boga, ale też Go nie przyjmowali, nie praktykowali w żadnym kościele. I jako takich głównych ideologów, twórców psychologii możemy wymienić takie osoby jak Sigmund Freud. To chyba najbardziej znana postać w psychologii i dość kontrowersyjna. Żył w drugiej połowie XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Był Austriakiem i miał wykształcenie medyczne. Stworzył tak zwaną psychoanalizę. On, pokrótce tylko powiem o ich nauce, bo to będzie potrzebne później, żeby porównać tą psychologię do tej, o której mówi Cerkiew. Sigmund Freud dzielił psychikę na trzy części: id, ego i superego. I on pierwszą, id, mówił, że to reprezentuje nasze prymitywne, nieświadome popędy. Ego to jest odpowiedzialne za kierowanie naszym zachowaniem zgodnie z rzeczywistością i superego decyduje i jakby daje człowiekowi możliwość życia i w społeczeństwie reprezentuje normy i wartości społeczne. W czasie swoich doświadczeń on oczywiście zapisywał swoje spostrzeżenia, ale bardzo często, jak było to pokazane, ja widziałem takie filmy, które były nagrane przez akurat tutaj protestantów, kiedy oni mówili, że bardzo często w tych analizie on jakby działał też na świadomość człowieka, jakby mówił na przykład: ty masz takie i takie tam skłonności. Kiedy pacjent mówił, że nie, on jednak utwierdzał, że tak jest. I on w końcu się z tym zgadzał. Więc tam jest takie jakby troszkę hipnotyzerskie, jakieś zdolności były. Poza tym on bardzo często korzystał z narkotyków, a więc też, to też wpływało na jego osobowość. Przyjmował kokainę i też swoich pacjentów przez jakiś czas podawał to. I to też jakby poddało wątpliwość jego badania, więc jako uczony dzisiaj jest bardzo kontrowersyjny. Poza tym jego uczniowie to Alfred Adler i Carl Jung, którzy byli też psychologami, ale jak też było stwierdzone, że często korzystali też z dziedzin okultystycznych i spirytystycznych, a więc też było to nie zawsze takie dokładnie, jak powinno być. Carl Jung był szwajcarskim psychiatrą i psychologiem. Ludzką psychikę on bardzo często dużo tutaj było jego w badaniach. On mówił o tak zwanych archetypach i uważał, że wszystkie zachowania ludzkie wynikają z nieświadomości. Abraham Maslow to był następny przedstawiciel psychologii, który żył w latach 1908-1970 w Ameryce. On tak zwaną stworzył piramidę potrzeb człowieka, od tych najbardziej podstawowych, fizjologicznych, do najwyższych, samorealizacji. Najwyżej, co u niego było, to moralność. Natomiast sam nie przyznawał Boga, to jest duch nie istniał. Istniała tylko moralność. Moralność, jak wiemy, nie jest najwyższą w hierarchii ludzkich też i potrzeb, bo my wiemy, że potrzeba ludzka jest potrzebą szukania i bycia ze swoim Stwórcą. Czyli tutaj też można powiedzieć, że ten przedstawiciel psychologii nie był człowiekiem, który wyznawał religię Boga. I stąd, choć był psychoterapeutą, ale widać, jak ta psychoterapia oddziaływała. To znaczy, ona tylko poruszała te elementy w człowieku, w duszy człowieka, które dotyczą tej ziemi. Natomiast nie wznosiła się wyżej, ku Bogu. Nie było tego. Czyli obraz i podobieństwo Boże nie miało tu znaczenia, czyli obecność nawet duszy, moralność, ale wszystko kryło się w psychice. To jest w zasadzie wszystkie funkcje psychiczne kryją się w mózgu i w centralnym układzie nerwowym. Czyli jest to materialistyczna teoria. Psychologia, jak do tej pory widzimy, ci przedstawiciele, ci najważniejsi profesorowie psychologii, jak gdyby nie dotykają kwestii Boga i u nich nie ma nauki o człowieku jako o stworzeniu Bożym. Czyli ich antropologia jest całkowicie oderwana od religii, od Boga. Wręcz tak, że Sigmund Freud, jak o nim się wyraziła jego uczennica, też psycholog, ja nie pamiętam już nazwiska, on nie prosto był ateistą, on był fundamentalnym ateistą, jak o nim się wyraziła. I nawet był wrogiem chrześcijaństwa, walczył i napisał o tym, że Bóg dla niego to złudzenie, złudzenie. A więc jakaś choroba, z którą trzeba walczyć. I następnym takim przedstawicielem psychologii i twórcą różnych dziedzin psychologii był Carl Rogers, który żył w Stanach Zjednoczonych w latach 1902-1987. On był nawet studentem seminarium teologicznego w Nowym Jorku w swoim czasie, ale niestety odrzucił chrześcijaństwo i oddał się tylko właśnie filozofii, psychologii, czyli stał się de facto ateistą, chociaż nie może nie takim zagorzałym wrogiem chrześcijaństwa. Byli i inni. Erich Fromm, który żył w Niemczech, był Niemcem w latach 1900-1980 i był synem i wnukiem rabinów, czyli pochodził z rodziny żydowskiej, no ale wierzącej, to jest oni praktykowali, oni żyli tą wiarą, natomiast on wiarę tą nie przyjął. Na rzecz idei filozoficznych odrzucił Biblię, odrzucił tą wiarę, no, którą oni mieli, tak. Czyli też był w zasadzie materialistą, ateistą, humanistą. I on opracował teorię osobowości opartą na dwóch podstawowych potrzebach. Potrzebie wolności i potrzebie przynależności. I on też jest takim filarem, można powiedzieć, tej współczesnej akademickiej, świeckiej psychologii. A więc widzimy, że przynajmniej do tej pory, ale jeszcze byli inni, bo w tym czasie, kiedy na kontynencie europejskim w XIX wieku tworzyła się ta psychologia, to na kontynencie amerykańskim pierwszym takim prekursorem i takim wielkim psychologiem, o którym nawet wspominany jest dzisiaj często, on napisał najwięcej chyba dzieł i pierwszy podręcznik do psychologii na 1200 stron, który miał, to był William James. On żył w XIX wieku, w 1910 zmarł. William James był, chyba tutaj trzeba, w jego duszy kryło się wiara. On nie był przeciwnikiem wiary, nie był ateistą takim zagorzałym. On sam czasami chodził prawdopodobnie do kościoła, innym tego nie zabraniał i dzieci chodziły. Natomiast on powiedział, że nie miał bezpośredniego kontaktu z Bogiem, jakiegoś takiego wewnętrznego. On nie mówił, że on tylko może myślał o Bogu, ale nie był, a na tyle nie wchodził w tą religię, w życie duchowe, kontemplację, żeby coś przeżyć. Tym niemniej on napisał jedną z książek, które napisał, to jest Odmiany doświadczeń religijnych. W tej książce dotykał pewne rzeczy duchowości i ich związku z psychiką i funkcjonowaniem człowieka. Kiedy on przeczytał, a o tym powiedział, przeczytał twórczość, dzieło świętego Izaaka z Syryjczyka, ojca cerkwi VI-VII wieku. To kiedy on to przeczytał, to powiedział, to największy psycholog świata. On o tym święty powiedział, William James, to największy psycholog świata. A więc widzimy, chociaż nie był aktywnym chrześcijaninem, ale on widział, on jak czytał, on miał serce, które czuło, że tu są te pokłady prawdziwej nauki o człowieku. Tu jest ta głębia, czego nie ma w psychologii, którą on i sam studiował, i wykładał, i pisał podręczniki. Ale tego nie odnalazł. Co odnalazł u świętego Izaaka Syryjczyka? Pierwsze tak zwane laboratorium psychologiczne założył Wilhelm Wundt, jeśli dobrze wymawiam. Wilhelm Wundt w XIX wieku, w drugiej połowie, założył pierwsze laboratorium, pracował. To było w Lipsku, w Niemczech, w 1879 roku. To otworzyło drogę do eksperymentów nad świadomością i strukturami umysłu. Mówiono o tym, że celem psychologii jest nie tylko opisywanie zachowań, ale także przewidywanie i kontrolowanie tych zachowań, czyli zrozumienie, dlaczego ludzie tak się zachowują, a nie inaczej, w taki sposób. I to może im pomóc też w jakiś sposób wpłynąć na ich życie, na poprawę ich życia. I to są różne nurty psychologii. Tych nurtów jest dużo. Psychologia, zauważmy, wyrosła w kulturze europejskiej po okresie odrodzenia, w okresie oświecenia, kiedy ludzie na Zachodzie tracili chrześcijaństwo. Kiedy duchowość zachodnia, rzymskokatolicka, zeszła po odejściu zachodu od wschodu cerkwi zeszła zupełnie na inne tory, kiedy święci ojcowie, o których tu mówimy, zostali zapomniani w kościele, odłożeni na półkę, a kiedy wprowadzono nową duchowość, nowe praktyki religijne i doświadczenia, które pisano nowe podręczniki duchowe, kiedy zaczniemy Franciszek z Asyżu, Ignacy Loyola, który napisał podręcznik o tym, jak modlić się, na przykład w ten sposób, w jaki kategorycznie zabraniają ojcowie pierwszych wieków i późniejsi, Grzegorz z Synaju w XIV wieku, to jest on cały czas mówił o modleniu się z wyobrażeniem, żeby cały czas wyobrażać, tworzyć swoje obrazy. Wyobraź sobie, że anioł przychodzi, archanioł do Matki Bożej w Nazarecie. Wyobraź sobie, jak do niej mówi. Wyobraź sobie, jak ona się przestraszyła. Wyobraź sobie, no, po prostu kręcenie po prostu filmów w głowie. I można zachorować. Więc to, co miało leczyć, ta dziedzina, chrześcijaństwo, które z natury jest psychologią, jak to nawet James powiedział, tacy ojcowie, Isaac Sirich, największy psycholog świata, został odłożony na półkę. I do niego nie zaglądano, tak jak i do innych, Jana Lestwicznika, Jana Klimaka, Abby Doroteusza i innych. Natomiast opierano się na mistykach, na ich doświadczeniu nowym, niespotykanym do tej pory, które w ocenie świętych ojców prawosławia jest niczym innym jak złudzeniem, iluzją, preleścią, która prowadzi człowieka do omamienia, do poddania się nie Bożej łasce, a demonom. I tak duchowy zachodnia do tego doszła. Luter się zbuntował i powstał protestantyzm, nowa odmiana chrześcijaństwa zachodniego, która mimo, że zrozumiała, że coś nie tak, ale nie wróciła do prawosławia, do pierwszego tysiąclecia, a poszła jeszcze dalej. Czyli odrzucili wszystko, oczyścili chrześcijaństwo ze wszystkiego, co może być. I z świętych ojców, i z ascetyki, z wszelkich trudów, już niepotrzebne były ani czuwania, ani posty, ani długie modlitwy, ani... No, po prostu wszystko zostało odrzucone, a żeby to usprawiedliwić, wzięto jeden dogmat o usprawiedliwieniu i zbawieniu przez wiarę, bez uczynków. I w taki sposób zachodni człowiek, protestant, już nie musiał nic robić po to, by się zbawić, a całą swoją energię duszy i ducha oddał na te sprawy ziemskie, aby się rozwijać, aby doskonalić się, ale nie duchowo i nie dla nieba, nie dla Królestwa Bożego, ale doskonalić się tutaj, żeby lepiej żyć, żeby lepiej się dostosować do tych warunków. I w tym momencie, ale człowiek cierpiał, człowiek chcąc, nie chcąc odczuwał, że stracił, tylko nie wiedział dokładnie, gdzie to szukać, albo nie chciał, albo było to zbyt trudne. Po prostu chrześcijaństwo prawosławne stało się dla człowieka tego już, który chciał się tutaj dobrze ustanowić, tutaj w tym życiu, zbyt trudne, zbyt wymagające, które mówiło o tym, walcz ze sobą, walcz z grzechem, z namiętnościami, nie poddawaj się. Człowiek tej pracy nie podjął, ona była zbyt ciężka. Łatwiej było na przykład socjalnie pracować z ludźmi, tak, może zewnętrzna działalność okazuje się jest łatwiejsza niż wewnętrzna praca duchowa. Chociaż wydawałoby się, że może być odwrotnie, ale tak jest. I diabeł nienawidzi tego, żeby człowiek patrzył wewnątrz i robił coś w sobie, ze sobą. Możesz robić wszystko, tylko nie zmieniaj siebie. I to dotknęło zachodnie chrześcijaństwo. I w tym momencie, a ludzie cierpieli i potrzebowali pomocy. Więc kiedy już nie dostawali tej pomocy u pastorów, kapłanów, nie byli zrozumiali, nie było zrozumienia, szukali gdzie indziej. I tak powstało, tak powstała psychologia, która zaczęła być alternatywną w stosunku do chrześcijaństwa i ona zaczęła pomagać człowiekowi w jego problemach, w jego cierpieniach, w jego trudnościach, ale to już nie była ta nauka, o której my mówimy. To była ta świecka, która nie postrzegała już człowieka jako obrazu Bożego i która wykluczała pojęcie grzechu, upadku, który nastąpił poprzez upadek Adama w raju, która wykluczała potrzebę pracy nad sobą, walki ze sobą, co się w duchowej, ascetycznej literaturze nazywa niewidzimaja brań, niewidzialna wojna, czyli już nie prosto praca, a walka, front, gdzie trzeba walczyć. I to już jest, to nie są żarty. I ludzie tego się boją. Więc to, te lęki, fobie, lęki, depresje, już wtedy one były reakcją ludzkiej duszy na brak duchowej, prawidłowej nauki, drogi, pokarmu. Po prostu chrześcijaństwo nie dawało tego, czego oczekiwał człowiek. Zresztą sam człowiek już nie był w stanie tego brać. Słowo Boże było zbyt ostre, jak mówi apostoł Paweł w jednym listu. Słowo Boże jest jak nóż, jak miecz, który przecina człowieka, wchodzi w najgłębsze jego tajniki, do rozdzielenia mózgu, tam pisze, do rozdzielenia ducha, tak, że sądzi jego wszystkie myśli i uczucia i nie pozwala mu nigdy powiedzieć, że okej, wszystko dobrze, nie jest tak źle. Tylko zawsze powoduje, że on cały czas czuje, że odstaje, że musi coś robić, musi iść, nie jest zadowolony ze swego stanu. To jest bardzo ważne, to w prawosławiu jest bardzo ważne, to jest też w każdej dziedzinie ważne. Człowiek nie jest zadowolony z tego stanu, który jest i cały czas chce się doskonalić, rozwijać w jakimś kierunku. Tu w tym wypadku w kierunku duchowym. I psychologia, o której już zaczynałam, ta świecka, o której tu już wspomniałam i ci, którzy ją tworzyli, de facto po pierwsze wprowadzili to, co jeszcze bardziej ludzi odciągnęło od Boga w materialistyczny świat, humanizm, gdzie człowiek jest ważny. I to często zostaje teraz, kiedy czasami, bo są takie przypadki, ja słyszałem, mi odpowiadają, kiedy człowiek zachodzi do psychologa, nie zawsze, bo są psycholodzy, którzy potrafią mówić, jeśli są wierzący i są prawdziwie wierzący, oni będą mówić inaczej. Ale ci, którzy nie tak lub mają inne poglądy, mówią inaczej. Więc ta psychologia świecka, która powstała właśnie na tym miejscu, w którym niegdyś chrześcijaństwo dominowało i dawało tą siłę człowiekowi, bo przecież tyle wieków nie było psychologii. Nie było psychologii. To jak człowiek sobie radził bez psychologów, bez psychologii? Tyle wieków. Znaczy, chrześcijaństwo było wystarczające, by dać człowiekowi odpowiedzi na wszystkie pytania, problemy. I dawało, mało tego, że dawało, ale jeszcze dawało ten, pomagało jemu wyjść z ciemności, z upadku, załamania, unijnie, jak my mówimy, acedii, do stanu nadziei, radości, które on otrzymywał właśnie poprzez te środki, które daje chrześcijaństwo, prawosławie, tutaj w tym wypadku mówimy, sakramenty, pokajanie i przyczeszczenie, Eucharystia, przemiana człowieka następuje. A to następuje przez współpracę Boga i człowieka. Człowiek nie zbawia się bez Boga i Bóg nie zbawia człowieka bez człowieka. Jest ta synergia. I to jest to, co do dzisiaj Cerkiew, prawosławie, jako cerkiewna psychologia utwierdza bardzo mocno, jako jeden z fundamentów naszego zbawienia, czyli naszego szczęścia. Dlatego, że psycholog chce dać człowiekowi, zwrócić mu utraconą radość. Bo przecież o to chodzi, uspokoić, dać radość, dać nadzieję. No tego psychologia też jakby w założeniu powinna dążyć i dąży, tak? Ale w wielu wypadkach prawdziwych tych stanów nie daje, nie może, nie potrafi. Dlatego, że sam światopogląd, same środki, z którego czerpie i wszystko inne jest niewystarczające, jest bardzo ubogie i nie daje człowiekowi pełnego wyjścia z tych problemów, kryzysów, to może otrzymać tylko tutaj, w cerkwi. O tym jeszcze będziemy mówić. Czyli psychologia nie chce w żaden sposób ani dyskryminować psychologii, czyli nie daj Boże być wrogiem jakimś. Ja tu mówię tylko o tych jednak wrogiem w tym sensie, że psychologowie pomagają. Ja nie wątpię w ich dobre intencje, a jeśli są wierzący, prawosławni na przykład, to korzystają z tego wszystkiego, co dają święci ojcowie. Oni czytają. O, jeśli by psycholodzy czytali ojców cerkwi, tak jak to zrobił James, ale on pewno jednorazowo przeczytał, zachwycił się i odłożył, ale już nie współpracował, to znaczy nie brał tych wzorów do swojej pracy. To był jednorazowy zachwyt świętym Izaakiem Syryjczykiem. Natomiast psychologia właśnie ta, która i dzisiaj jest spadkobierczynią tej psychologii XIX-wiecznej i późniejszej i tych profesorów, można powiedzieć, tych filarów tej psychologii, ona dzisiaj albo czerpie z tego, co to oni dali, i wiernie kontynuuje to, ale jeśli są psychologowie, którzy jednak czują, że to nie daje tego, co trzeba, oni odwołują się do właśnie prawosławnej psychologii. I tutaj jest to bardzo ważne, aby oni, jeśli coś można wziąć z tej świeckiej, jeszcze wziąć swoją praktykę, swoje doświadczenie, kontaktach z chorymi i tak dalej, ale na bazie nauki cerkwi i ojców stworzyć to, co już stworzone jest w niektórych krajach. Ja słyszałem o tym i na wschodzie, w Rosji, w różnych są psychologowie, psychoterapeuci, którzy określili swoją psychologię jako psychologię opartą na właśnie nauce cerkwi, nauce prawosławnej, świętych ojców, mając jeszcze i dodatkowe przygotowanie fachowe i w psychologii, oni już w tym kierunku idą. I świeszczennicy niektórzy w tym kierunku idą. Dlatego, że takie pełne zjednoczenie, sojusz czy symbioza między psychologią, tą, o której mówię, a cerkiewną, ona nie może zaistnieć. To są pryncypialne różnice światopoglądu, nauki o człowieku. Tutaj człowiek jako skutek ewolucji tego świata, czyli materialnie, cały czas materialny. I co jeszcze mówi ta psychologia? To ciekawe, to samo, co mówi buddyzm. A zresztą dzisiaj mamy psychologów buddystów, mamy psychologów hinduistów, guru i oni też proponują swoją terapię, jak najbardziej. Czyli w ogóle jest pomieszanie z poplątaniem. Chrześcijaństwo łączy się z hinduizm, nie wiem, z okultyzmem. Wszystko jest mieszane. Jest straszne pomieszanie dobra i zła. Jak te drzewo, z którego nie wolno było jeść w raju. I dzisiaj to ma też miejsce. Chrześcijański dzen, chrześcijańska joga, medytacje chrześcijańskie. To, co nie można... Czy można połączyć ciemność ze światłem? Apostoł Paweł mówi wyraźnie. Jakie jest wspólne, co jest wspólnego między Chrystusem a Beliarem? Co jest wspólnego między światłem, ciemnością, prawdą i fałszem? Nic. A dzisiaj próbuje się to łączyć. Tego się nie da zrobić. Bo albo, jeśli nie daj Boże, prawosławny psycholog lub świeczennik, który zna się na tym, zacznie do swojej praktyki wprowadzać te teorie, o których tu mówiłem, on niezauważalnie zacznie odchodzić od chrześcijaństwa. On już nie będzie wprowadzał ludzi przez drzwi do cerkwi, przez wrota, a Chrystus jest drogą, prawdą i życiem i tak, jak jest powiedziane. Ja jestem drzwiami, ja jestem wrotami, a as jest mi dwie. Мною, кто внидет, спасется, и изыдет, и внидет, и зыдет, и пажить обращет. Если впроводзаем человека прямо, так, в простом дорогу, он будет в полной, может войти и может съединиться с Богом, избавить и улечить себя. Натомест психология, которая подает как певен образ, подобенство. Психолог, натомест, który się nazywa prawosławny, lub nie daj Boże świeszczennik, który będzie prawosławny i będzie korzystał z teorii tych psychologów, o których mówiłem, on będzie próbował wciągnąć człowieka do Królestwa Bożego przez ogrodzenie, nie przez drzwi. On będzie cały czas go wciągał, tak może być i nie wciągnie. On będzie mówił o Chrystusie, ale tak troszkę, tak przykrycie gdzieś. Nie będzie mówił wprost pewnych prawd. Będzie próbował kompromisy robić. W tych teoriach innych już to ma miejsce niestety. O tym ja słyszałem. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko w cerkwi, kiedy psychologia ta materialistyczna, antychrześcijańska de facto w swojej istocie chodzi jak koń trojański do cerkwi, tak jak ekumenizm, tak jak inne te wszystkie. Tworzy się i religia uniwersalna, i duchowość uniwersalna, gdzie wszystko się łączy. A efektu nie będzie, bo musi być ta czystość tych wszystkich i wiary, i poglądów. Po prostu, no, psychologia, chcąc nie chce, ona wyklucza, jak już raz powiedziałem, grzech, wyklucza pokajanie. Bardzo często może być oddzielni psychologowie, ja nie mówię, o tym mówią, kiedy do nich przychodzą tak zwani klienci, bo tak się nazywa teraz pacjentów, klienci. Więc to też mówi o komercjalnym, jakimś komercjalnym podejściu. Oni przychodzą i oni mówią im, tak, ale rzadko mówią, idź, pospowiadaj się do baciuszki, przyjmij Eucharystię, wejrzyj w siebie, nie w innych. My teraz w ogóle wszystkich zmieniamy, tylko nie siebie. I patrzymy bardzo często zewnętrznie. Psychologia tak patrzy. Mąż przychodzi do psychologa, żona, ale co mu psycholog? Czy on nauczy ich cierpliwie znosić słabości jeden drugiego? Czy on nauczy? Jeśli tak, to bardzo dobrze. Jeśli on pokaże przykład świętych ojców i Chrystusa, więc kto chce być pierwszy, niech będzie ostatni. Kto chce być pierwszy, niech służy. Tak więc głową, to niech będzie tak, tym zapomnij, że jest głową w tym momencie. I tak dalej. Bardzo często słyszałem to i z rozmów tych małżonków, którzy tutaj przychodzili, ja też, mi inni ojcowie rozmawiali, byli na granicy rozpadu, ale się udało jakoś, Bóg zachował, nie zawsze to się udaje, to przede wszystkim było tak, niech ona będzie tak, niech ona się zmieni, niech on się zmieni, niech on... I na tym się kończyło wszystko. Każdy musiał się zmienić, tylko nie ja. I psycholog, ja bardzo często w tym kierunku mówi, to ty jesteś ważny. Kochaj siebie, nawet takie są, kochaj siebie. A innych? Może bardziej niż siebie. Albo uwierz w siebie, no oczywiście, jak w jakimś stopniu jest to prawidłowe, ale nie do końca. Jeśli tylko w siebie. Czy, no, i w tym kierunku jakby się idzie, że się nie daje człowiekowi zobaczyć, znaczy psycholodzy czasami nie dają zobaczyć w człowieku własnej winy, własnej tego, czego, co trzeba zmienić w sobie. I to doprowadza, że niestety no bardzo często efektów takich nie ma. Ale oczywiście ja nie mówię, bo to są może, nie znam tego, nie chcę powiedzieć, że wszędzie takie, oczywiście są, jak już raz powiedziałem, ci, którzy potrafią jednak też przy swojej znajomości zasad tych i teorii psychologicznych potrafią jeszcze i korzystać z tego, co daje, i przede wszystkim człowieka posyłać tam, gdzie on otrzyma pełną pomoc. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że te różne kierunki psychologii, ich jest bardzo dużo, tylko wymienię niektóre i na jedną zwrócę uwagę, która bardzo też mówi o tym, co, o czym dziś mówimy. O tej psychologii, która jest u nas w cerkwi. No jest dużo, dużo tych dziedzin psychologii. Psychologia poznawcza, w jaki sposób ludzie myślą, psychologia humanistyczna, społeczna, rozwojowa, pozytywna, odwrócona, kliniczna. I wśród nich znalazłem taką filozofię, psychologia duchowa. I psychologia duchowa również jest w tych różnych działach, ale jak, o czym ona mówi? Więc tutaj psychologią duchową nazywa się tutaj psychologia, która patrzy na problemy zdrowia psychicznego przez soczewkę, która bierze pod uwagę nauki religijne, rytuały, praktyki duchowe, aby zająć się ludzkim cierpieniem. W tym sensie można ją postrzegać jako sekularyzowaną formę poradnictwa religijnego lub opieki duszpasterskiej. Czyli też jest dział, który jednak, w który my możemy się wpisać. Bo oczywiście tu są różne rytuały, tak? Nauki religijne, rytuały i praktyki duchowe. Oczywiście, jeśli ktoś jest buddystą, to będzie miał swoje praktyki i rytuały i swoją religię, tak? Jeśli ktoś jest innego wyznania, tak? A my jako prawosławni, prawda, chrześcijanie, mamy tutaj, możemy wpisać się tu w tą psychologię, jako że jesteśmy prawosławni, więc mamy mamy swoje praktyki duchowe, czyli swoją duchowość, swoją ascetykę. Mamy swoje rytuały, czyli obrzędy, nabożeństwa, sakramenty, mamy to wszystko. I zajmujemy się ludzkim cierpieniem. Wszystko w tej definicji się zgadza. Jest to definicja, która wzięta jest z tej psychologii tej świeckiej, akademickiej, ale jednak właśnie już ona mówi o czymś, co jest ważne. Ponieważ głównym źródłem cierpienia jest grzech. I póki grzech nie jest pokonany, póki grzech nie jest opłakany przez człowieka, odrzucony, zanegowany, znienawidzony wręcz, człowiek nie jest w stanie wyzwolić się od niewoli grzechu. A jak mówi Chrystus, a za Nim i Święci Ojcowie, kto czyni grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa wiecznie w domu Ojca. W domu Ojca przebywa Syn, a nie niewolnik. Więc Chrystus mówi o tym, abyśmy wyzwolili się i byli synami, dziećmi Bożymi. Dzisiaj mówimy o tej psychologii, więc już o niej wspomniałem. I mówimy, że ona jest rzeczywiście wielkim skarbem naszym. Mamy ten nasz wielki szpital duchowy, Matkę Cerkiew, w której może dokonać się nasze uzdrowienie głębokie, fundamentalne uzdrowienie wszystkich sfer naszej natury, duszy, ducha, duszy i ciała. Po to zszedł na ziemię Syn Boży, Jezus Chrystus, który jest lekarzem duszy i ciała. Po to wziął na siebie naszą naturę, chorą naturę, i uzdrowił ją przez cierpienia na krzyżu, przez cierpienie na krzyżu i przez śmierć i zmartwychwstanie. Jest to droga uzdrowienia. Ona jest trudna. I nam mówi to samo Jezus Chrystus. Nam wyznacza terapię. Terapię nie lekką, trudną, ale jedynie zbawienną. Kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i idzie za mną. I nie prosto idzie, ale niech się ukrzyżuje na tym krzyżu. Apostoł Paweł taki mówi. Ci, co są Chrystusowi, ci ukrzyżowali się na krzyżu swoją naturę, swoje ciało, on to mówi, płoć, z jego namiętnościami i żądzami, ze swoimi straśćmi i pochodźmi. I to, czego początek jest w chrzcie, kiedy umieramy z Chrystusem przez pogrążenie wody i zmartwychwstajemy, i cały czas, przez całe życie ta droga uzdrowienia, terapii, ona trwa aż do śmierci. I dla jednych jest to droga do uzdrowienia, dla innych wręcz do doskonałości. Bo są różne etapy, różne poziomy duchowe, które widzimy w żywotach świętych, które widzimy w historii Cerkwi. Jedni prosto zbawiali się przez pokajanie, inni byli męczennikami, inni byli prepodobnymi, czyli najbardziej upodobnili się do Chrystusa, byli przebóstwieni, byli napełnieni Duchem Świętym i On dał im to doskonałe upodobnienie, które dla nas jest wzorem i tym drogowskazem, którym idziemy. Także jeśli będziemy szli tą drogą wyznaczoną przez Cerkiew prawosławną, jeśli będziemy korzystać z tych środków terapeutycznych, które daje Cerkiew w swej nauce, w swoim doświadczeniu tym 2000-letnim, to mamy pełną nadzieję uzdrowienia. I to jest powinno dla nas być jedyną drogą, która dzisiaj powinna nas poprowadzić, żeby uwolnić się od wszystkich tych nieszczęść, tego, co nas otacza. Chrześcijaństwo nam daje uniwersalne rady, jak pokonać, jak sprostać utracie bliskich, chorobom, cierpieniom, tym wszystkim, co nas spotyka. Ojcowie wszystko to pokazują, jak to czynić, by rzeczywiście nie poddać się zwątpieniu, załamaniu, depresji tej właśnie, takiej duchowej. Tak wiele ludzi dzisiaj na Zachodzie, pomimo tak wielu psychologów, psychiatrów, tak wielu ludzi na Zachodzie dzisiaj kończy życie często samobójstwem. Procent tego jest coraz większy. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego właśnie, że ta psychologia, która nie będzie oparta na fundamencie Ewangelii i nauki ojców cerkwi, cerkwi, chrześcijaństwa, nie będzie mogła pomóc człowiekowi pokonać ciemności, wyjść z tego, uzdrowić się. Jak to jest możliwe, jeśli Francja na przykład w Tuluzie niedawno, wcześniej rozpoczęcie Igrzysk Olimpijskich, widzimy, co się działo, jakie były uroczystości, co się tam działo, jakie straszne, demoniczne przedstawienia, jakie farsy, jakie wyśmiewanie się nad Chrystusem, nad ostatnią wieczerzą, na tajny wieczór. W Tuluzie niedawno, w końcu października, zrobiono marsze przez miasto, kiedy potężne niesiono, czy wieziono potężne pogańskie bóstwa, jakieś straszne, apokaliptyczne potwory. Wszyscy byli w radości. To było święto dla nich. Czego? Święto czego? Demonizmu, antychrześcijaństwa, podeptania tych wartości, na których Francja, między innymi Galia, ta historyczna była i ma swoich świętych. Dlaczego ich portrety, ich ikony, ich posągi nie niosą przez ulice miast? To się tak nie, to nie jest coś, co nie będzie miało skutków. Skutki przyjdą i to szybko. Dlatego, że nie może być, aby ludzie w ten sposób szydzili, bo można nie wierzyć, ale szydzić, wyśmiewać, kpić i cieszyć się z tego. Małe dzieci na to patrzą, wszyscy z balkonów. Ja widziałam te obrazy. To jest Zachód, o którym Dostojewski powiedział, to jest cmentarz duchowy. Jest to słowo bardzo ostre, ale wiem, że tam jest wielu jeszcze wierzących. I to widzieliśmy też, kiedy była pandemia, kiedy paliły się kościoły, a tam były przedstawione takie te potwory, bogini, jak ta bogini Kali, że ma żmiję przewiązaną, że ma czaszki, odwrócone krzyże i obrazy płonących kościołów. A, czyli mają w planie jeszcze palić kościoły. Jeśli tak pójdzie historia i tak pójdzie cywilizacja europejska tą drogą, żadna psychologia nie pomoże. Psychologia mówi, bądź tutaj szczęśliwy, a o tam nie myśl, co będzie. Będzie, co będzie. Nie. Chrześcijaństwo mówi, przygotuj się, jesteś tylko gościem na ziemi. Tu nie jest twoja ojczyzna, tu jest wygnanie. Przygotuj się do życia wiecznego na niebie, to jest twoja ojczyzna. Chrystus cierpiał nie po to, byś teraz tak lekko go opuścił, zostawił i zakpił z niego. I to jest właśnie dla nas też, bo my nie wiemy, kiedy do nas to dotrze, ta fala strasznych wstrząsów duchowych, moralnych. No, wszystkiego trudno tu wymienić. jak psychologia sobie upora się teraz z gender, z innymi zjawiskami, z eutanazją, z innymi, jak się upora psychologia, co ona na to odpowie, jeśli wychodzimy z tych teorii, o których tu czytaliśmy. Chrześcijaństwo zawsze jest i będzie stało na fundamencie niezachwianej nauki Chrystusa, Ewangelii i Ojców, za które może przyjdzie się i cierpieć, ale jest to jedyna droga dla nas. Musimy się uzbroić w pokorę, w miłość do wszystkich, w wybaczenie, żal tych ludzi. To jest ważne, bo chrześcijaństwo uczy miłości, miłosierdzia i tak dalej, tylko też pokazuje, jak to uczynić, jak wyjść, jak naprawdę być, jak naprawdę zdobyć miłość, a nie tylko mówić o miłości i śpiewać o niej i mówić i tak dalej, ale jak ją wprowadzić do swojego serca, aby ona tam była, aby to nie była iluzja, a prawdziwa miłość, która jest ofiarna i która nie zmienia się tak łatwo i tak szybko. Więc to wszystko daje nam cerkiew, prawosławie, psychologia prawosławna i ta psychologia duszpasterska prawosławna niech będzie dla nas dzisiaj takim właśnie pomocą. Pasterze, duchownicy, oni wszyscy niech staną się tymi pomocnikami Boga w leczeniu naszych dusz i ciał, naszej psychiki, a jeśli oczywiście i świeccy psycholodzy do tego dołączą i będą też wierzący, będą też wyznawać te wartości i mówić o nich nie bojąc się, to na pewno jeszcze psychologia, o tej psychologii duchowej i pasterskiej, prawosławnej będziemy słyszeć i ona będzie nam pomagać w naszym codziennym życiu i w drodze do zbawienia i uzdrowienia naszej duszy. Amen.
Wykład w Radiu Ortodoksja.